Jerzy Żuławski, Zwycięzca. Czyta Marek Konopczak. Część pierwsza, rozdział pierwszy. Malachuda drgnął i obrócił się w karle gwałtownie. Szelest był wprawdzie tak lekki, lżejszy niż wydać mogła opadająca kartka w pożółkłej księdze, którą czytał, ale ucho starca pochwyciło go natychmiast w tej bezdennej ciszy świętego miejsca. Osłonił oczy dłonią przed światłem rozjarzonego do połowy pająka, który zwisał u sklepionego stropu i spojrzał ku drzwiom. Były otwarte. A w nich, zstępując właśnie z ostatniego stopnia, z jedną nogą w powietrzu jeszcze zawieszoną, stała młoda dziewczyna. Była naga. Jak kobiety niezamężne zwykły w noc chodzić po domu, z ramion tylko zwisało jej puszyste białe futro, z zewnątrz i wewnątrz jednakowym miękkim włosem pokryte. Zupełnie z przodu rozwarte i mające jeno szerokie otwory na ręce w miejsce rękawów spływało miękką falą po jej młodym ciele, aż po drobne kostki stóp w płytkie, białe ciżmy futrzane obutych. Włosy jej złotorude zwinięte były ponad uszyma w dwa ogromne węzły, z których jeszcze wolno puszczone końce kos opadały na ramiona, rozsypując złote iskry po śnieżnej bieli futra. Na szyi miała sznur bezcennych purpurowych bursztynów, które według podania należały przed wiekami do świętej kapłanki Ady, i z pokolenia w pokolenie przechowywane były jako klejnot najdroższy w rodzinie arcykapłana Malachudy. — I Hezal! — Tak, to ja, dziadku. Stała wciąż we drzwiach, biała na tle ciemnej, zionącej czeluści wiodących gdzieś w górę schodów, z ręką na kutej klamce, patrząc ogromnymi czarnymi oczyma na starca. Malachuda powstał, drżącymi rękoma zgarniał leżące przed nim księgi na marmurowym stole, jak gdyby je chciał ukryć nierad i pomieszany. Mamrotał coś do siebie, poruszając szybko wargami, brał ciężkie foliały i przekładał je bez celu na drugą stronę, aż naraz zwrócił się ku przybyłej. — Czy nie wiesz, że oprócz mnie nikomu tutaj wchodzić nie wolno? — rzekł niemal gniewnie. — Tak, ale urwała jakby szukając słów. Duże oczy jej, jak dwa ptaki szybkie i ciekawe, przeleciały po tajemniczej komnacie, muskając olbrzymie, bogato rzezane i złotem nabite skrzynie, w których księgi święte chowano, zatrzymały się chwilę na dziwnych ozdobach czy znakach tajemnych z kości i złota na wykładanych gładzoną lawą ścianach i powróciły znów na twarz starca. Wszakże teraz już wolno, rzekła z naciskiem. Malachuda w milczeniu odwrócił się i poszedł w głąb ku wielkiemu zegarowi, który całą wysokość ściany zajmował. Przeliczył spadłe już kule w miedzianej misie i spojrzał na wskazówki. Jeszcze 39 godzin do wschodu słońca, rzekł twardo. Idź i śpi, jeśli nie masz co robić. I Hezal nie poruszyła się, patrzyła na dziadka, podobnie jak ona w domowy strój odzianego, jeno że futro miał na sobie lśniące, czarne i pod nim kaftan i spodnie z miękko wyprawnej, czerwonobarwionej psiej skóry, a na siwych włosach złotą obręcz, bez której nie wolno było nawet arcykapłanom wchodzić do miejsca świętego. — Dziadku, idź spać! — powtórzył stanowczo. Ale ona nagłym ruchem przypadła mu do kolan. On przyszedł! Krzyknęła z radosnym przemocą, dotychczas powstrzymywanym wybuchem. Dziadku, on przyszedł! Malachuda cofnął rękę i usiadł zwolna w karle, spuszczając na pierś bujną, siwą brodę. Dziewczyna patrzyła na niego teraz z niewysłowionym zdumieniem. — Dziadku, dlaczego nie odpowiadasz? — Od dziecka ledwo mówić zaczęłam. Uczyłeś mnie jako pierwszego słowa tego pozdrowienia odwiecznego, które nas, ludzi, odróżnia od zwierząt i podlejszych od nich szernów i gorszych, bo postać ludzką noszących morców. I witałam cię zawsze, jak należy, słowami on przyjdzie, a ty zawsze odpowiadałeś, jako należy, przyjdzie za prawdę. Dlaczegoż teraz, kiedy ten wielki, szczęśliwy dzień nam zawitał, że mogę zawołać do ciebie, on przyszedł. Ty mi nie odpowiadasz, przyszedł za prawdę. Mówiła szybko, zapalczywie, z dziwnym, gorączkowym błyskiem w oczach, chwytając oddech białą piersią, po której falowały, skrząc się w odbitych miedzianymi zwierciadłami światłach, bezcenne purpurowe bursztyny świętej kapłanki Ady. Dziadku, prorok Tucheja, którego ponostarcem znali jeszcze pradziadowie twoi, napisał był Ongi, przyjdzie w dniu największego uciśnienia i lud swój wybawi, a jako odszedł był od nas starcem w on dzień, bo nigdy młodym nie był, tak powróci po dopełnieniu czasów młodzieńcem światłym i promiennym, albowiem nigdy już starcem nie będzie. Dziadku, on jest tam, on idzie. Powrócił z ziemi, na którą odszedł, był przed wiekami, aby wypełnił, co przyobiecał przez usta pierwszej swej prorokini, Ady. Idzie w glorii i majestacie, młody, zwycięski, piękny. O! To mówiąc, szybkim, prawie nieświadomym ruchem u nóg starca schylona rozerwała węzły kos ponad uszyma, zalewając posadzkę malachitową wonnym, miałkim, złotym potopem. Malachuda milczał wciąż. Zdawać się mogło, że nie widzi nawet klęczącej przed nim dziewczyny, ani nie słyszy potoku jej słów. Oczy przygasłe i zamyślone zwrócił w głąb komnaty, przez przyzwyczajenie może, gdzie w mroku błyszczał na ścianie odblaskami świecznika złoty znak święty, wyobrażać mający wychyloną zza widnokręgu ziemię ze stojącym nad nią słońcem, tak jak są widywane każdej północy przez braci wyczekujących w kraju biegunowym. I Hezal mimowoli poszła oczyma za jego wzrokiem i spostrzegła wyłaniające się z mroku dwie złączone tarcze złociste na czarnym marmurze, wyrażające tak prostym sposobem wszystkie wielkie tajemnice z wieku na wiek, z pokolenia w pokolenie przekazywane. Jako że ludzie przyszli na księżyc z ziemi, gwiazdy ogromnej, świecącej nad bezpowietrzną pustynią, i że tam odszedł on, stary człowiek, który to imię przybrał i nim się kazał nazywać, nie dozwalając wymawiać innego, i stamtąd powróci zwycięskim młodzieńcem i wybawicielem. Nabożny lęk ją objął, uniosła się i wielkim palcem prawej dłoni nakreśliła szybko na czole koło, a potem większe półkole od jednego ramienia przez usta ku drugiemu i linię poziomą przez pierś, szeptając jednocześnie zwykłe słowa zaklęcia. On nas wybawi, pognębi wroga naszego, tak będzie zaprawdę. Malachuda powtórzył jak echo – tak będzie zaprawdę. Jakiś spazm gorzkiego bólu czy ironii zdławił mu ostatnie słowo w gardle i Hezal spojrzała mu w twarz. Milczała przez chwilę, a potem nagle uderzona snać czymś niezwykłym, a dopiero teraz w obliczu starca spostrzeżonym odskoczyła w tył, krzyżując ręce na nagiej spod rozwartego futra wychylającej się piersi. Dziadku! Cicho, dziecko, cicho! Powstał i chciał ją ująć za dłoń, ale ona mu się usunęła, a potem krzyk. Dziadku, ty nie wierzysz, że to on? Stała o parę kroków przed nim, z naprzód wyciągniętą szyją, z szeroko rozwartymi oczyma i z rozchylonymi ust, wyczekująca odpowiedzi, jakby życie jej od słów, które miała usłyszeć, zawisło. Arcykapłan spojrzał na wnuczkę i zawahał się. Proroctwa się wszystkie zgadzają i jeżeli kiedykolwiek miał przyjść zwycięzca, urwał i zamilkł. Miałże powiedzieć tej tak wierzącej dziewczynie o tym, do czego po długiej walce zaledwie sam się śmiał przyznać przed sobą i co jeszcze od starego serca wszelkimi siłami odpychał? Miałże jej powiedzieć, że on, arcykapłan, stróż prawdy i tajemnicy, ostatni z odwiecznego i wygasającego już na nim kapłanów rodu, on, przodownik wszystkiego ludu, mieszkającego na północnym brzegu Wielkiego Morza, hen daleko na wschód poza śnieżnym szczytem zionącego ogniem Otamara, przy ciepłych stawach najstarszej księżycowej osadzie i dalej poza przesmykiem na zachód i na północ, aż po stare źródła, którędy droga w kraj biegunowy wiedzie i kędy przed wiekami pono pierwszy raz błogosławioną naftę odkryto, miałże powiedzieć on, który całe długie życie szanował i przykazywał wierzyć w przyjście zwycięzcy, że teraz, kiedy doniesiono mu, iż przyszedł zaprawdę, on przestał wierzyć, że miał przyjść w ogóle? Sam nie umiał dobrze zdać sobie sprawy z tego, co w nim zaszło, czy też snać wydobyło się na wierzch z nieświadomej jakiej głębi wobec tej wstrząsającej wiadomości. Przed zachodem słońca odbywał jeszcze zwykle z ludem modlitwy i kazał, cytując słowa ostatniego proroka Tuchej, właśnie teraz przez tę dziewczynę mu odrzucone. Czynił tak co dzień, przez długi ciąg swego żywota, od kiedy został kapłanem i wierzył tak od dziecka przez ojca swego arcykapłana Bormitę, nauczony, że stary człowiek Ongi żył między swoim ludem i odszedł na ziemię przed wiekami i powróci znów młodzieńcem, aby lud swój wybawić. Ta wiara była dla niego tak jasna i tak prosta. Nawet nie zastanawiał się nad nią głębiej, nie zwracał nawet nigdy uwagi na dowodzenie uczonych, którzy utrzymywali, że historia o ziemskim pochodzeniu ludzi na Księżycu jest zwykłą w ciągu wieków powstałą legendą, że żaden stary człowiek nigdy nie istniał, ani też nigdy żaden zwycięzca z międzygwiezdnych przestrzeni nie zejdzie. Nauk takich on nie zwalczał nawet, odstępując pod tym względem od starego zwyczaju, który i ojciec jego, arcykapłan Bormita, jeszcze zachowywał, od zwyczaju, co kazał kacerzy do słupa przywiązanych na morskim wybrzeżu kamienować. Kiedy kapłani, jego podwładni, domagali się tej kary, kiedy wołali o nią na bluźnierców, zwłaszcza zaciekli bracia wyczekujący, on wzruszał tylko ramionami, ze spokojem i wielką pogardą w duszy, zarówno dla tych, co kamieniami chcieli wiarę umacniać, jak i dla owych litości godnych szaleńców, którzy ludzkim słabym rozumem dociekać usiłowali rzeczy niedocieczonych, zamiast wierzyć z błogą radością w gwiezdne swoje pochodzenie i w obietnicę, która się kiedyś spełni. Między innymi pobudek tej łagodności jego pojąć nie mógł mnich Elem, przełożony zakonu braci wyczekujących, i gromić go śmiał nieraz przez posły za ten brak gorliwości w rzeczach świętych, ale czyż nie on, Malachuda, był panem królującym w odwiecznej arcykapłańskiej stolicy przy ciepłych stawach wszystkiemu ludowi księżycowemu? Sądzić mu należało, a nie być sądzonym. On to raczej mógł Elema potępić i wszystkich z nim razem braci wyczekujących za kacerstwo widoczne, iż nadejście zwycięzcy każdego dnia już obiecywali, nie bacząc, że wszyscy prorocy na przyszłość je zapowiedzieli. Nierad też był powadze i wpływowi, jaki sobie bracia wśród ludzi zyskać umieli. Nie opuszczali oni wprawdzie nigdy siedzib swoich w kraju biegunowym. Zakon im tego zabraniał, ale co rok, tak dziwnie, rokiem nazywano na księżycu okres na przemian 12 i 13 dni po 709 godzin, odpowiadający czasowi przejścia słońca przez zodiak, opowiadają, że ten podział czasu ludzie z sobą z ziemi przynieśli. Otóż co roku, zwłaszcza dnia 12, który jest świętym i pamiątkowym dniem odejścia starego człowieka, odbywały się tłumne pielgrzymki do kraju biegunowego, nastręczające dla braci wyczekujących dość sposobności oddziaływania na lud. Nie w mocy Malachudy było zakazać tych pielgrzymek tradycją wieków uświęconych, choć niechętnym na nie patrzył okiem, widząc, jak bracia lud demoralizują i odciągają od zadań życia realnych, obiecując mu rychłe już przyjście zwycięzcy. Zapewne i on, Malachuda, w przyjście zwycięzcy wierzył niezłomnie, ale zdawało mu się to zawsze czymś tak odległym, czymś, co jest prawie że tylko obiecanym. Także gdyby go był kto zapytał, czy przypuszcza możliwość doczekania się za swego żywota owego przyjścia, byłby z pewnością odczuł takie pytanie jako naruszenie dogmatu orzekającego, iż przyjście w przyszłości nastąpi. Wszakże prorok Ramido powiedział był wyraźnie, nie nasze oczy i nie oczy synów naszych ujrzą zwycięzcę, ale przyjdą po nas ci, którzy go twarzą w twarz oglądać będą. A cóż, że prorok Ramido przed 100 kilkudziesięciu laty umarł. Tak było aż do wczorajszego dnia wieczorem. Skończył był właśnie modły z ludem i stał jeszcze na szerokim tarasie przed świątynią, tyłem do zachodzącego słońca i morza odwrócony i ręce do ostatniego wieczornego podnosząc błogosławieństwa, odwiecznie wymawiał pozdrowienie: on przyjdzie. Kiedy wśród ludu zgromadzonego ruch się wszczął jakiś i niepokój. Bliżej stojący odpowiedzieli mu jeszcze zwykłymi słowy: przyjdzie zaprawdę, ale ci, którzy dalej stali, odwracali się już poza siebie, wskazując dłońmi dziwną grupę, która się szybko ku świątyni zbliżała. Malachuda spojrzał i zdumiał się. Pośród małej garstki zebranych snać przypadkowo przechodniów szli, a raczej biegli dwaj bracia wyczekujący. Poznał ich z dala po odkrytych, ogolonych głowach i długich, szarych szatach, jakie mieli na sobie. Nieopodal stał wózek psami zaprzężony, którym snać tu przybyli. Już same zjawienie się mnichów nie opuszczających w ciągu życia nigdy swych siedzib było czymś niesłychanym, ale miary zdumienia starego kapłana dopełnił sposób ich zachowania się wprost niepojęty. Patrzył i sądził, że ma ludzi szalonych przed sobą, nie śmiał bowiem przypuszczać, aby się popili mnichowie, nie znający wedle ślubów trunku żadnego. Biegli krokiem tanecznym w pląsach, wymachując rękoma i z rozpromienioną twarzą rzucali naokół jakieś okrzyki, których treść nie mógł pojąć z dala, a lud w dole słyszał je i rozumiał snać, bo ciżbą całą począł się naraz tłoczyć ku przybyłym, ruchliwy, oszalały, a krzyczący tak, iż niewiela. A Malachuda sam został na stopniach świątyni ponad opustoszałym placem. W tejże jednak chwili uderzyła na niego powrotna fala tłumu. Nim mógł zdać sobie sprawę z tego, co się dzieje, spostrzegł około siebie twarze oszalałe obłędną jakąś radością, podniesione ręce i setki gąb rozwartych, a krzyczących. Lud cały pchał się teraz na stopnie świątyni, a naprzedzie szli obaj bracia, na rękach niemal niesieni, i wołający z płaczem naraz i śmiechem. On przyszedł, on przyszedł. Nie rozumiał i długo jeszcze pojąć nie mógł, choć bracia opowiadali mu, że spełniona jest wielka obietnica i dokonany czas przez proroków naznaczon, bo oto poprzedniego dnia, o godzinie, kiedy w kraju biegunowym słońce staje nad zaćmioną ziemią, powrócił po wiekach do ludu swego on, stary człowiek, odmłodzony i promienny, zwycięzca i wybawiciel. Bracia wyczekujący przestali już istnieć, są oni teraz braćmi radosnymi. Po dwóch rozesłani idą z dobrą nowiną do wszystkich plemion księżycowych nad brzegiem Wielkiego Morza i w głębi lądu nad strumieniami zamieszkałych wieścić przyjście zwycięzcy, koniec złu wszelakiemu i wybawienie z ręki szernów i morców. A oto za nimi, razem z Elemem i kilku dla towarzystwa pozostałymi braćmi, idzie on sam, zwycięzca, i kiedy świt nowy wzejdzie, zjawi się ludowi tutaj nad brzegiem Morza Wielkiego. Tak mówili bracia, wyczekujący niegdyś, a dzisiaj już radośni, a lud cały przed arcykapłanem śmiał się i płakał i w pląsach, a okrzykach sławił Najwyższego, który dopełnił danych prorokom obietnic. Malachuda wzniósł ręce. Szał radosny jak fala ogarnął w pierwszej chwili i jego. Stara pierś wzdęła mu się uczuciem niewysłowionej, rzewnej wdzięczności, że teraz właśnie, w porze ucisku srogiego i w dniu gorzkiej niedoli, zwycięzca przychodzi. Oczy zaszły mu łzami, a gardło ścisnął spazm serdeczny, dławiąc w nim okrzyk weselny, który się już z głębi duszy dobywał. Zakrył oczy dłońmi i rozpłakał się wobec ludu na stopniach świątyni. Lud patrzył z szacunkiem na łzy arcykapłana, a on trwał tak długo z zakrytą twarzą i głową na pierś pochyloną i przyszło mu na myśl całe życie jego, wszystkie tęsknoty i uniesienia i wszystko, na co patrzył oczyma swoimi, klęski ludu i nieszczęścia i pognębienie, które on koił, powtarzając wciąż świętą, a spełnioną już dziś obietnicę. Tęskność jakaś rozlewna zajęła teraz w sercu jego miejsce poprzedniej radości. Bracia moi, bracia, zaczął, wyciągając drżące od starości i wzruszenia ręce ponad falującym tłumem, i nagle spostrzegł, że nie wie, co ma powiedzieć. Zawrót jakiś tak niesłychanie do lęku podobny spadł mu na głowę i pierś. Westchnął głęboko, chwytając oddech kurczowo i zakrył znów oczy. Pod czaszką zahuczał mu dziwny, opętany wir, z którego tylko jedna uporczywa myśl jasno się wyłaniała. Ta myśl: odtąd będzie inaczej. Uczuł, że odtąd będzie inaczej, że cała wiara oparta na obietnicy i oczekiwaniu przestaje po prostu istnieć z tą chwilą, a na jej miejsce przychodzi coś nowego, coś nieznanego. Lud tańczył wokoło i wznosił pomieszane, weselne okrzyki, a jemu, arcykapłanowi, w tej wielkiej i radosnej chwili dziwny, bolesny żal wszedł do serca za tym wszystkim, co było, za tymi modłami o zachodzie słońca, którym on przewodniczył, za tą wiarą, za oczekiwaniem, że przyjdzie dzień nareszcie, że dzień zaświta. I nie wiadomo, dlaczego pomyślał nagle, że bracia wyczekujący kłamią. Przeląkł się zrazu tej myśli, gdyż spostrzegł, iż łączy się z nią prawie że nadzieja, prawie życzenie, aby tak było. Przycisnął pierś rękoma i pochylił głowę, kajając się w duchu niedowiarstwa swego, ale myśl pierwsza wracała ciągle, szepcąc mu natarczywie w ucho, że przecież on, arcykapłan, jest stróżem wiary i nie wolno mu tak na słowo przyjmować za prawdę wieści podstawami jej wstrząsających. Świadomość obowiązku uderzyła mu nagle do głowy i zapanowawszy nad innym uczuciem, przywróciła równowagę wewnętrzną. Zmarszczył brwi i spojrzał bystro na wysłanników. Ci jednak ludzie prości, skromni i nieuczeni siedzieli teraz na stopniach u jego nóg, podróżą i krzykiem radosnym znużeni i tylko z fanatycznie wciąż rozpłomienionymi oczyma mruczeli zachrypłym głosem, odpowiadając sobie na przemian pieśni jakąś starą, ze spełnionych już dzisiaj proroctw złożoną. Serca ich czyste i jasne, wielką radością rozpalone, nie przeczuwały nawet rozterki, jaka się w duszy zwierzchnika ludu toczyła. Z gwiazd przyszli ludzie, tak rzekł stary człowiek, śpiewał Abelar, wiekiem i trudami zakonnego czuwania pochylony. I na gwiazdy kiedyś powrócą, tak rzekł stary człowiek, odpowiadał mu młody, radosny głos Renoda. Albowiem przyjdzie zwycięzca i lud swój wybawi, przyjdzie za prawdę, radujmy się. Lud tymczasem parł się już na stopnie świątyni i wołał arcykapłana po imieniu, z długiego jego milczenia niezadowolony. Zmieszane, bezładne głosy wyzywały go do jakichś nieokreślonych czynów. To znowu żądały od niego potwierdzenia radosnej nowiny, albo też wołały, aby drzwi świątyni otworzył i zebrane wiekami skarby rozdał ludowi w tym dniu na znak, iż wypełniona jest obietnica i wesele odtąd na całym księżycu ma panować. Chłop jakiś stary podszedł ku niemu i targnął za szeroki rękaw czerwonej kapłańskiej szaty. Kilka kobiet i niedorostków wyminęło go, przekraczając niedostępny o zwykłej porze próg świątyni. Ciżba i nieporządek rosły dookoła. Malachuda wzniósł głowę, za bliski już i zbyt poufały był mu ten tłum. Po chwili zmieszania i słabości uczuł się znowu panem i przewodnikiem. Skinął ręką na znak, że chce mówić. I powiedział krótko, spokojnie, że przyszła wprawdzie wieść, jakoby spełniona już była obietnica, ale on, arcykapłan, zbadać wpierw wszystko musi, nim razem z ludem szatę radosne przywdzieje i przeto chce, aby go zostawiono w pokoju razem z wysłannikami. Ale tłum, posłuszny zazwyczaj na pierwsze skinienie, tym razem zdawał się słów naczelnika swego nie słyszeć. Wołano dalej i rozprawiano żywo. Byli tacy, którzy krzyczeli, że Malachuda utracił już władzę i nie powinien rozkazywać, kiedy przyszedł zwycięzca, oczekiwany i jedyny na księżycu pan. Inni nie chcieli iść do domów, utrzymując, iż dnia tego słońce nie zajdzie, aby się wypełniły dość niejasne słowa proroka Rochy, który powiedział był, a kiedy przyjdzie on, dzień już nastanie wieczny. Słońce jednakowoż zachodziło, zwolna, ale stanowczo, jak dnia każdego, krwawiąc szeroką łuną nieboskłon i rozzłoconą w gęstych oparach wodę ciepłych stawów. Krwawiło się też morze rozległe i dachy szeroko na wybrzeżu rozsiadłej osady, a w dali nad nią błyszczały w słońcu trzy szczyty kamiennej wieży, w której na pohańbienie ludu mieszkał Szern Awi w otoczeniu żołnierzy swoich i morców, przysłany tutaj zza Morza Wielkiego, aby na znak poddaństwa haracz ze wszechludzkich osad pobierać. Nie wiadomo, kto pierwszy zwrócił w ten wieczór oczy na owo zamczysko, ale nim Malachuda spostrzegł, co się dzieje, wszystkie twarze groźne patrzyły już w tamtą stronę i podniosły się w górę ręce uzbrojone na prędce w kije i kamienie, a przed tłumem na przydrożnym głazie stał w łunie zachodzącego słońca młody czarnowłosy Jeret, daleki krewny arcykapłana, i wołał: czyż nie jest obowiązkiem naszym oczyścić dom na przyjście zwycięzcy? Wszakże pogardziłby nami i jako niegodnych do oblicza swego odtrącił, gdybyśmy jego tylko dłońmi chcieli zwyciężać. A tłum ryczał za nim: na hak Avia, śmierć szernom, śmierć morcom! I walił się już lawą ku czarnej wieży w oddali. Malachuda pobladł. Wiedział, że załoga w zamku nie jest zbyt liczna i że tłum rozżarty może roznieść dziś całą twierdzę, tak iż nie pozostanie kamieni na kamieniu, ale wiedział też, że za Aviem i jego garstką stoi cała straszliwa i zgubna potęga szernów i że jedno ścięgno zerwane w skrzydle obrzydłego namiestnika znaczy znów wojnę nieubłaganą dla całego ludzkiego plemienia, a może znów klęski straszne i niewypowiedziane pogromy, jako za dawnych lat za pradziada jego bywało. Począł krzyczeć, aby się wstrzymali, ale głosu jego teraz nikt już nie słuchał, mimo że i obaj bracia wyczekujący tłumowi zastąpili drogę, wołając, że nie wolno pełnić niczego przed przybyciem zwycięzcy, który jeden ma prawo wieść i rozkazywać. Jeret pchnął starszego z mnichów w pierś, aż upadł w tył na kamienie i walił naprzód razem z całym tłumem wąskim przesmykiem między stawami. Wtedy Malachuda uderzył w dłonie i na ten znak z dwóch dolnych skrzydeł gmachu obok stopni wiodących do głównych wrót świątyni sypać się poczęli zbrojni ludzie, kopijnicy, łucznicy i procarze, stałą straż arcykapłana i miejsca świętego tworzący. Jak zgraja dobrze wytresowanych psów na jednoręki skinienie zwrócili się na prawo i zwartym szeregiem z gotową do uderzenia bronią w dłoniach zastąpili przejście ludowi. Jeret zwrócił się twarzą ku arcykapłanowi. — Każ bić, stary psie! — ryczał spieniony. — Każ bić! Niech przychodzący zwycięzca nasze trupy tutaj zastanie zamiast wrogów ścierwa podłego. Niech wie, że oprócz szernów i właśnie nas gnębią tyrani, z którymi też porządek zrobić należy. Chwila była groźna. Tłum miotał wyzwiska i rzucał już na zbrojnych kamieniami, którzy stali dotychczas spokojni i niewzruszeni pod gradem obelg i pocisków, ale po drgających twarzach i zaciśniętych kurczowo pięściach znać było, że dość półsłowa rozkazu, dość skinienia, mrugnięcia powiek bodaj, a pójdą ławą i będą tłukli i łamali, obojętni dla sprawy, za którą na rozkaz się biją, lecz radzi, że bić im pozwolono ten wrogi im zawsze i nienawistny tłum. A ze zgrai coraz gęściej podnosiły się okrzyki wrogie dla arcykapłana. Wyzywano go i klęto, wołano, że jest sługą i przyjacielem szernów. I rzucano mu w oczy haniebny pokój, który był zawarł z nimi, mimo że ongi sławiono go jako zbawcę, iż tym pokojem właśnie lud od zguby ocalił. Malachuda zwrócił się ku zbrojnym, wznosił już rękę, aby dać znak, gdy nagle poczuł, że ktoś go chwyta za przegub dłoni i gwałtownym ruchem powstrzymuje. Obrócił się oburzony. Za nim stała Złotowłosa i Hezal. Ty... On przyszedł, wyrzekła twardo, rozkazująco prawie, z rozpłomienionym wzrokiem, nie puszczając z uścisku ręki starca. Malachuda się zawahał, a jej oczy nagle zapełniły się łzami. Osunęła się na kolana i przyciskając usta do dłoni, którą od wydania krwawego rozkazu powstrzymała, powtórzyła cicho i błagalnie: dziadku! On przyszedł, arcykapłan, stanowczy zawsze, i mimo wielką łaskawość, gdy postanowił coś nieubłagany, uczuł w tej chwili po raz pierwszy w życiu, że musi ustąpić, a przy tym ogarnęło go dziwne zniechęcenie, niemal bez władzy duchowy, wszak jutro ma tu przyjść ten, co odtąd władać pono będzie miast niego. Niechaj więc już on sam... Wdano się w układy z tłumem mimo namiętnej opozycji Jereta. Zapadająca noc ułatwiła porozumienie. Tłum zgodził się ustąpić pod warunkiem, że zbrojni otoczą wieżę i przynależny do niej ogród warowny i noc całą długą, czuwając na przemian, w namiotach przepędzą, aby snać przed ranem, zasięgłszy języka, nie umknął kto z tych przyjściem zwycięzcy na śmierć już skazanych. Teraz dopiero mógł Malachuda zabrać obu wysłanników, aby zbadać dokładnie wieść, którą przynieśli. Przybysze zmęczeni byli i senni, kiedy arcykapłan skinął na nich i wiódł przez kręte krużganki świątyni, które łączyły się z jego prywatnym mieszkaniem. Cień już zalegał przejścia i sale, tu i ówdzie jeno rozpalał się w czerwonym świetle nawcianej pochodni złocisty znak przyjścia, dwa złączone półkręgi ziemi i słońca. Coraz cięższe przygnębienie ogarniało starego arcykapłana. Patrzył na święte znaki po ścianach, na majaczące w mroku stołby ołtarzy i kazalnice, kędy razem z wybranymi wśród ludu modlił się o zesłanie zwycięzcy i skąd niewątpliwie przyjście jego wieścił, i dziwna, gorzka czczość wypełniała mu serce. Wieczorna pustka świątyni wydała mu się czymś strasznym, a odtąd stałym i już niezmiennym odczuł po raz drugi, że upragnione przyjście jest przede wszystkim zniszczeniem tego, co było, unicestwieniem religii oczekiwania, zrosło jej już z jego duszą. Było mu, jakby kto powrozem jakim twardym pierś jego oplątał i ścisnął, tak mocno, że nie może chwycić oddechu, a każdy wysiłek mięśni, aby zaczerpnąć powietrza, jako ból gryzący odczuwa. Obejmowało go bezradne, a nieubłagane przerażenie. To, o czym sam wieścił zawsze, że przyjdzie w przyszłości, jako wyzwolenie. Zdało mu się teraz, gdy przyszło tak niespodziewanie, mimo proroctwa, mimo zapowiedzi, mimo wiarę ciągłą, tak niespodziewanie, czymś przygniatającym i strasznym. Za każdą cenę nie chciał, tak jest, nie chciał wierzyć temu, co się stało. Teraz już idąc przez puste krużganki z przybyłymi z wieścią posłami, nie taił nawet przed sobą, że wprost pragnie, aby się wieść okazała fałszywą. Ale wysłannicy, gdy wreszcie samotrzeć z nimi się zamknął, dawali takie niezbite dowody i mówili takim tonem przekonania, że niepodobna było dłużej wątpić o prawdzie ich słów. Senność ich odbiegła, gdy poczęli po raz setny już może mówić o tym, na co własnymi patrzyli oczyma. Opowiadali, przerywając sobie wzajemnie rzecz zaiste dziwną i niepojętą. Mówili o to, jak onego dnia, kiedy wszyscy razem z przełożonym Elemem zajęci byli zwykłymi w obliczu ziemi modłami, błysła ponad ich głowami lśniąca kula ogromna i spadła na sam środek biegunowej równiny, i jak wyszedł z niej człowiek jasnowłosy, do księżycowych ludzi podobny, jeno dwakroć przenoszący ich wzrostem i dziwnie jasny, śmiejący się, a mocarny, mówili obaj naraz bezładnie, jak Elem, zjawisko zoczywszy, przerwał modlitwy proszalne natychmiast, a rozumiejąc, co się stało, pieśń zawiódł dziękczynną i triumfalną i od zimy się już odwróciwszy, szedł ku przybyłemu zwycięzcy w gronie oszołomionych jeszcze i na wpół nieprzytomnych braci i opowiadali, co słyszeli i widzieli, jako ich witał zwycięzca i co Elem przemawiał do niego. Powtarzali wszystko słowy prostymi i nieuczonymi, z zapałem wielkim i dziecięcą niemal radością w oczach. Malachuda słuchał. Wsparł pochyloną siwą głowę na dłoni i milczał. W miarę jak bracia opowiadali mu coraz nowe szczegóły dotyczące dziwnego przybysza, on w myśli przebiegał proroctwa stare i zapowiedzi w odwiecznych księgach złożone, wydostawał z bogatej, latami wyćwiczonej pamięci słowa i zdania pisma i porównywał je wszystkie z tym, co słyszał i widział, że zgadza się wszystko co do litery i zamiast radości posępność coraz większa, a niewytłumaczona spadała mu na duszę. Odprawił wreszcie braci, kiedy im już senność znużone języki plątać poczynała, ale sam długo jeszcze nie szedł na spoczynek. Wielkimi krokami przemierzał salę i zachodził kilkakroć w opustoszałe krużganki świątyni, jak gdyby odnaleźć w nich chciał na powrót coś, sam nie wiedział, jak to ma nazwać, wiarę, spokój, pewność, ale troskę znajdował tylko i strach niepojęty. Śnieg już nocny pokrywał księżycowe pola i padał dużymi płatami na marznące morskie zatoki, kiedy Malachuda, znużony i stargany wewnętrzną rozterką, udał się nareszcie do swojej sypialnej komnaty. Sen jednak nie czepiał się jego powiek tej nocy. Budził się co kilka godzin, nim nadchodziły pory zwykłych nocnych posiłków i długo później nie mógł zasnąć. Po północy o drugim wstawaniu zaszła ku niemu i Hezal. Odprawił ją jednak pod pozorem, że ma ważne zajęcia wymagające samotności i poszedł znów do świątyni. Nie zdawał sobie nawet sprawy, po co idzie i czego chce, aż dopiero gdy stanął w wielkiej sali u drzwi skutej złoconej miedzi, znajdujących się poza wyniosłą kazalnicą, a wiodących do miejsca najświętszego, gdzie księgi prorockie chowano, zrozumiał naraz, że to było nieświadomą myślą jego od wieczora, której tylko przez dziwny lęk jakiś nie śmiał wykonać. Iść tam i przejrzeć i jeszcze raz te wszystkie księgi odwieczne i święte, księgi, które tylko w porze wielkich uroczystości w drogie tkaniny owinięte wznoszono za nim na kazalnicę, aby z nich słowo czytał ludowi. Tak, iść tam i tych ksiąg, którym zawsze był tylko posłuszny, spytać się nareszcie, czy nie kłamią. Przebiec gasnącymi oczyma jeszcze raz ich treść, ale nie jako dotychczas bywało ze czcią, jeno, a nabożeństwem, lecz z tą badawczą ciekawością, która niewątpliwie jest grzechem. Czuł, że popełnia świętokradztwo, wchodząc tu dzisiaj z tą myślą, ale nie mógł się już oprzeć. Dawnym, codziennym nałogiem sięgnął jeszcze pod złotą obręcz, u dźwierzy wiszącą i nakrywszy nią włosy, przycisnął zamek tajemny. Za rozwartymi drzwiami zionała czeluść w dół wiodących schodów. Zstępował nimi z kagankiem od stóp kazalnicy wziętym, czytając bezmyślnie złote na ścianach napisy, które zapowiadały śmierć nagłą i klęski wszelakie tym, którzy by się tutaj bez nabożnej myśli wnijść ośmielili, a potem, kiedy się już znalazł w sali podziemnej, bogatym nakrytej sklepieniem, drzwi nawet za sobą nie zamknąwszy, jął z pośpiechem dobywać ze skrzyni rzezanych suto drogim metalem i kamieniami nabitych pergaminy stare, jak twarz jego pożółkłe i działaniem wieków zetlałe. karty nieliczne z proroctwami pierwszej kapłanki Ady, jej ręką pono w kraju biegunowym, gdzie życia dokonała, spisane, a z trudem wielkim przed 200 lat od braci wyczekujących dobyte i potem księgi inne, na przemian proroctwa i historię ludu zawierające aż do grubych foliałów spisanych przez ostatniego męża Bożego Tucheję, którego znali jeszcze jego pradziadowie. Rzucił to wszystko, całe brzemię stuleci na stół marmurowy i rozjarzywszy świecznik czytać począł szybko, pośpiesznie, nawet zwykłego znaku przed otwarciem księgi na czole nie kreśląc. Miały długie godziny, których każdą 12 oznajmiała kula spadająca z zegaru w misę miedzianą. Starzec znużony zasypiał chwilami w wysokim karle i budził się znów i znowu czytał księgi, tak dobrze mu znane, a w przerażająco nowej postaci stające dzisiaj przed jego oczyma. Dawniej widział w nich prawdę, a dzisiaj znalazł tylko tęsknotę, która zrazu na kartach kapłanki Ady i u rzadkich pierwszych proroków nieokreślona i mgława jakimś wyśnionym, a może nawet rzeczywistym widmem starego człowieka wywołana, rosła i krystalizowała się w miarę postępu czasów i nieszczęść na lud spadających. Naprzód była tam tylko mowa o starym człowieku, który lud na księżyc z ziemi przywiódł i odszedłszy na ziemię ma z niej kiedyś powrócić, a później dopiero jawić się poczęła obietnica Wybawiciela, który będąc w istocie swej starym człowiekiem będzie zarazem odmłodzoną jego postacią i przyjdzie jako zwycięzca, aby lud uciśniony wyzwolić. I spostrzegł Malachuda, iż Ada pierwszy raz powrót starego człowieka zapowiedziała, kiedy jej doniesiono w kraju biegunowym o najściu na osady przy ciepłych stawach szernów zza morza, o których istnieniu na księżycu przedtem ludzie podobno nawet nie wiedzieli i że później w ciągu wieków każde nieszczęście i każda klęska miała swego proroka, który tym rychlejsze przyjście zwycięzcy obiecywał, im cięższa na lud dola spadała. Gorzki, ironiczny uśmiech osiadł na jego wargach. Z coraz większą zapamiętałością gorączkowo przerzucał pisma szanowne i czczone, grzebał w nich drżącymi rękoma i okiem rozpłonionym i wynajdował sprzeczności i błędy i tak, nie wiedząc prawie, co czyni, a czynił rzecz nieodwołalną, walił gmach wiary życia swego całego. Na ostatnią kartę ostatniej księgi ciężko opadły mu dłonie. Wiedział już na pewno, że żaden zwycięzca nigdy przez nikogo naprawdę nie był przyobiecany i że wszystkie proroctwa były jeno wyrazem tęsknoty ludu uciemiężonego przez potwornych i złośliwych księżycowych pierwobylców. A jednak przyszedł. Była to dla niego zagadka nie do rozwiązania, paradoks jakiś ironiczny, a straszny, a przy tym jeszcze i druga rzecz, jakieś błędne koło uczucia z głębi najtajniejszych wnętrzności jego się wyłaniające. Oto przed chwilą zburzył był w duszy całą wiarę swoją, a teraz czuje, że wszystko w nim się oburza na myśl, że ten przybrz dziwny, przez proroków w istocie nieprzepowiedziany, przez proste ukazanie się swoje wywróci całą religię oczekiwania na owych proroctwach opartą. I znowu przyszło mu na myśl, że on może nigdy naprawdę nie wierzył, że słowa, które mówił do siebie i do ludu, inne miały znaczenie niż to, które on sam pozornie do nich przywiązywał, że wszystko to był sen jakiś, który teraz przez dziwny i przekorny wypadek stał się rzeczywistością zgoła niewołaną, a czuł jednocześnie, że żal mu jest wiary. Starał się ująć to wszystko w jakąś formułę. Usiłował zrozumieć sam, o co mu chodzi właściwie, ale myśli rozpierzchały się za każdym razem, pozostawiając jeno bolesną pustkę w jego głowie i sercu. I właśnie kiedy tak dumał, weszła była Jasna i Hezal i oto stoi przed nim z tym strasznym pytaniem na ustach i w oczach płonących. Dziadku, ty nie wierzysz, że to on? Postąpił kilka kroków ku dziewczynie i ujął ją miękko oburącz za głowę. Wyjdźmy stąd, i Hezal. Przed chwilą jeszcze, gdy dłoń ku niej wyciągał porna, teraz oszołomiona snać tym, co w oczach starca spostrzegła, dała mu się prowadzić spokojnie i bez słowa. Ujął ją więc w pół i wiódł w górę po schodach, pozostawiając za sobą w nieładzie rozrzucone księgi święte i czcigodne, których był strażnikiem. Złoty znak przyjścia błyszczał za nimi w dogasającym blasku świecznika. Gdy weszli z powrotem do świątyni, wlewał się już przez okna szary blask dnia przychodzącego, który na kilkadziesiąt godzin przed wschodem słońca na księżycu jego zjawienie się już zapowiada. Malachuda, wnuczkę wciąż w pół trzymając, podszedł z nią ku ogromnemu oknu na wschód zwróconemu. Przez opary z ciepłych stawów wstające widać było w nikłej szarej poświacie zamarzłe morze i śniegiem pokryte góry na wybrzeżu. Cisza była ogromna po wszystkich ludzkich osadach. Jeno strój szczytowego zamku Sherna Avija, snu nieznającego, bił blask pochodni czerwony i krzyki jakieś, a nawoływania. Dokoła, w śniegiem przysypanych namiotach, czuwali według rozkazu zbrojni arcykapłana. Milczeli długo oboje, we wstający świt nowego dnia zapatrzeni, aż nareszcie Biała i Hezal, odstąpiwszy kilka kroków, rzuciła futro na posadzkę świątyni i stając nago, jako prawo przysięgającym karze, obróciła dłonie ku wschodowi, a potem ku północy w stronę, kędy jest ziemia, i rzekła: jeślibym kiedy zaprzestała wierzyć w niego, jeślibym mu nie oddała wszystkich sił moich, mojej młodości i życia mego całego i tętna wszystkiej krwi mojej, jeślibym oprócz niego pomyślała o jakimkolwiek innym człowieku, niech zginę marnie i przepadnę, albo niech matką morca się stanę. Słyszy ten, który jest... Malachuda zadrżał i mimowoli pokrył oczy dłonią, słysząc to straszliwe zaklęcie, ale nie wyrzekł ani słowa. Świt, coraz srebrniejszy, robił się na świecie, rzucając perłowe blaski na nagą dziewczynę, falą złotych włosów jeno okrytą. Rozdział drugi. Elem stał na szczycie wzgórza oddzielającego kraj biegunowy, w którym słońce nigdy nie wschodzi ani nie zachodzi, od wielkiej bezpowietrznej pustyni, blaskiem świętej gwiazdy ziemi oświetlonej. Różowe po horyzoncie ślizgające się słońce płonęło mu na gładko wygolonej czaszce i drżało metalicznymi połyskami po długiej, kruczej, kędzierzawej brodzie. Ziemia stała w pierwszej kwadrze. Tam, daleko, nad wielkim morzem, w krainie przez ludzi zamieszkałej, był właśnie poranek. Zakonnik, tyłem od srebrnego sierpa ziemi odwrócony, patrzył w dół, w mroczną zieloną kotlinę. Większa część braci rozeszła się już była za jego rozkazem na cały świat księżycowy, roznosząc po ludzkich osadach radosną nowinę o przybyciu zwycięzcy. Nieliczna garść tych, którzy pozostali, krzątała się około przygotowań do podróży. Elem widział z góry, jak w długich, ciemnych habitach z golonymi czaszkami snuli się skrzętnie dookoła namiotów, jako wyczekujący bowiem w namiotach, nie w domach mieszkali, wynosząc sprzęty i zapasy na drogę potrzebne lub przygotowując wózki i psy do zaprzęgu. Zwycięzca snać spał jeszcze w swoim lśniącym wozie do wydłużonej kuli podobnym, w którym przebył międzygwiezdne przestrzenie, bo cisza tam była i nikt się w pobliżu nie ruszał. Za godzin kilkanaście miano już na zawsze opuścić kraj biegunowy. Dachy te, niezliczonym pokoleniom mnichów służące, tę łąkę chłodną i zieloną i różowym słońcem ozłocone wzgórza, skąd na widnokręgu nad pustynią ziemię widać jasną. Elem myślał o tym bez żalu. Owszem, duma radosna pierś mu rozpierała, że za jego życia i przełożeństwa dokonały się czasy i przyszedł ten od wieków zapowiedziany i oczekiwany. Odtąd poczynała się nowa era. On widział ją już w myśli, jasną, triumfalną, widział pokonanych i upokorzonych szernów nienawistnych, którzy jako pierwobylcy śmią sobie rościć jedyne do księżyca prawo, mimo że on przez starego człowieka ludziom był oddany. Myślał z rozkoszą o wytępieniu do nogi, do imienia przeklętych morców, a ponadto myślał o wielkim triumfie i władztwie braci niegdyś wyczekujących, a dzisiaj weselnych, którzy pierwsi według obietnicy przychodzącego zwycięzcę ujrzeli i przyjęli i z nim teraz razem, jak orszak wierny i nieodstępny, pójdą zaprowadzać nowe królestwo na księżycowe kraje. Pilno mu było wyruszyć już na południe, w one ludzkie dziedziny, których nie widział, w pustynię i daleką ziemię wpatrzony, od kiedy chłopięciem wstąpił do zakonu, ale którego znały panem co najmniej równym arcykapłanowi na stolicy przy ciepłych stawach, a nawet wyższym od niego, bo władnącym z dala duchami i od zdobywczej mocy szernów niezawisłym. Ale tymczasem, nim wywieść miał nareszcie z wieczystych siedzib żywych braci zakonu, co z nim razem przyjścia się doczekali, należało zrobić porządek ze zmarłymi. Obejrzał się. Na szczycie wzgórza, kędy stał i dalej, na innych ku pustyni opadających grzbietach, głazami podparci siedzieli wszyscy bracia wyczekujący, którzy zmarli, nim nadszedł zwycięzca, i strupymi, zaschłymi twarzami patrzyli bezmyślnie w stronę srebrnej ziemi na czarnym widnokręgu. Tak przed wiekami z twarzą ku ziemi ułożyć się tutaj kazała pierwsza kapłanka i święta bractwa założycielka Ada, która po odejściu starego człowieka dokonała życia w kraju biegunowym, patrząc na gwiazdę wielką ponad pustyniami, i tak za jej przykładem umieszczano wszystkich braci, którzy pomarli. Kto raz wstąpił do zakonu, wyrzekał się wszystkiego i nie opuszczał już biegunowej krainy za życia ani po śmierci. Bracia tracili rodzinę, nie znali majętności, trunku ani jadła gotowanego. Czyści mieli być, wstrzemięźliwi i prawdomówni, a zwierzchnikowi swemu posłuszni, a obowiązkiem ich najpierwszym było czekać w pogotowiu. Czas, nie mający w tej dziwnej krainie dnia ani nocy, spędzali na pracy ręcznej i modłach, które odprawiano na górze z twarzą ku ziemi zwróconą, a kto umarł, zwalniał się od pracy, lecz w modłach żywym towarzyszył. Nie palono go bowiem ani w grobie chowano, lecz wyniósłszy na wzgórze opierano plecami o głaz, aby patrzył na ziemię i czekał przyjścia razem z żywymi. Byli tacy, którzy czując zbliżającą się śmierć, wyprowadzać się tam towarzyszom kazali, aby w obliczu ziemi życia dokonać. W chłodnym i rozrzedzonym powietrzu trupy się nie psuły i z biegiem lat ten zakon umarły liczniejszy się stał od żywego zakonu. Słońce krążyło około wyschłych trupów, a one trwały tak niezmienne, spokojne i wyczekujące. Kiedy ziemia była na nowiu i słońce płomienne stało ponad nią, rozjarzały się czerwonym blaskiem poczerniałe twarze i gorzały tak, dopóki blask słoneczny z nich nie zszedł, ustępując miejsca wzmagającemu się wciąż trupiosinemu światłu ziemi. O godzinie pełni bracia wyczekujący przychodzili modlić się na górę, a kiedy posiadali na głazach wśród trupów, mając słońce za plecami, trudno było zaprawdę rozróżnić, którzy są żywi, a którzy umarli. Tak właśnie siedzieli byli dnia poprzedniego, zmarli z żywymi pospołu, kiedy owa wielka rzecz się stała. A gdy Elem zawołał: on przybył! Zdziwił się, że wstali tylko żywi, aby witać z nim zwycięzcę, że nie powstały zarazem te trupy i nie zawiodły hymnu radosnego tak jak oni, że czasy się już wypełniły i koniec nędzy na księżycu. I teraz patrzył prawie z oburzeniem na tę rzeszę nieżywą, że trwa jeszcze wciąż w bezmyślnym i bezcelowym już oczekiwaniu, twarzami martwymi ku ziemi zwrócona, chociaż ten wyglądany i wyczekiwany jest już pomiędzy nimi. Zdawało mu się ciągle, że ruszyć się winny te wszystkie trupy, stare, zeschłe i w proch się już rozsypujące i inne niedawne z pozoru jakoby jeszcze żywe, powstać i iść tłumnie tam w dolinę i witać tego, którego za życia i po śmierci oczekiwały. Ale wśród trupów cisza była niezmierna i wieczne uroczyste milczenie. Elem szedł zwolna. Minął kilku niedawno na spoczynek ułożonych braci, wstępując ku szczytowi wzgórza, kędy był grób kapłanki Ady. Widny był z dala głaz olbrzymi i wiecznie słońcem oświetlony, już na łysym czole wzgórza, a pod nim, od strony ku ziemi dokładnie zwróconej, na tronie z czarnych kamieni siedział drobny, zeschły trup świętej prorokini, która twarzą w twarz starego człowieka oglądała. Garstka kości z czerniałą, powleczonych skórą, w sztywnych szatach kapłańskich, gęsto złotymi naszytych ozdobami. Dookoła u stóp jej były groby przełożonych zakonu i mężów świętych życiem celujących, którym w nagrodę cnoty to czestne ku wyczekiwaniu miejsce przeznaczono. Elem oparł się dłonią o podnóże grobowego tronu i patrzył ku ziemi. Stała w kwadrze, jasna i daleka jak zawsze, z wyraźnymi na srebrnej tarczy zarysami mórz i lądów, z dawnej i głuchej już wieści tylko księżycowemu ludowi znanych. Strach go jakiś przejął. Matko Ado, szepnął wznosząc dłoń, aby dotknąć ze schłych stóp. Matko Ado, święta założycielko, oto jakoś przyrzekła, powrócił stary człowiek młodzieńcem do ludu swojego i jest pomiędzy nami. Matko Ado, pójdź go powitać. Ostrożnie objął ciało i chciał je ruszyć z wiekowego siedzenia, gdy naraz posłyszał głos za sobą: nie tykaj! Odwrócił się. Wśród trupów siedział bez ruchu Choma, najstarszy z braci zakonu i z wiekiem już zdziecinniały. Patrzył gniewnie na przełożonego i powtarzał wciąż, trzęsąc siwą brodą: nie tykaj, nie tykaj, nie wolno. Co tu robisz? Zapytał Elem. Wyczekuję. Jako zakon każe, jest godzina wyczekiwania. To mówiąc, wyciągnął drżącą, suchą dłoń, wskazując ziemię dokładnie w pierwszej kwadrze stojącą. Czas wyczekiwania już się skończył, rzekł Elem. Idź na dolinę, tam jest zwycięzca. Homa potrząsł starą głową. Prorok Samuel powiedział, powstaną ci, którzy umarli, aby witać tęsknotę żywych oczu swoich. Umarli jeszcze czekają i ja czekam razem z nimi. Zwycięzca nie przybył. Elema nagły gniew zebrał. Głupiś jest ty i trupy są głupie. Jak śmiesz wątpić, gdy ja ci mówię, że zwycięzca jest pomiędzy nami. Trupy nie wstają tylko dlatego, że są martwe i to ich wina, ale je wszystkie pod stopy zwycięzcy zwleczemy. To mówiąc, pewnym krokiem wstąpił na piedestał i owinąwszy płaszczem ciało Ady, wziął je na ręce i począł schodzić ku dołowi z tym brzemieniem. Homa jęknął głucho i zakrył oczy, aby nie patrzeć na to świętokradztwo przełożonego. On tymczasem szedł ku dolinie, stanowczy i już spokojny, z ciałem pierwszej kapłanki w ramionach, a spotkawszy w drodze kilku braci, którzy wyszli go szukać, rozkazał im zebrać inne zwłoki i ułożyć z nich wielki stos na równinie. Czas ich wyczekiwania także się skończył, rzekł. Niechaj odpoczną. Ten, którego nazywano zwycięzcą, powstał był tymczasem i wyszedł ze swego lśniącego wozu stalowego. Elem, spostrzegłszy go z dala, złożył szybko ciało Ady na mchu i pobiegł z powitaniem. — Panie, panie — mówił zginając się — bądź pozdrowiony. Wszystka swada i pewność siebie odbiegła go na widok tego olbrzymiego przybysza, dwakroć wzrostem księżycowych ludzi przewyższającego. Jest podanie, że taki wzrost mieli pierwsi prarodzice, których stary człowiek z ziemi przywiódł z sobą, zwłaszcza, że trudno mu było porozumieć się z nim, gdyż mówił językiem dziwnym, podobnym do zachowanego w najstarszych jeno księgach świętych, którego ludzie niepiśmienni od dawna już na księżycu nie rozumieli. Przybysz uśmiechnął się, widząc zakłopotanie mnicha. — Nazywają mnie na ziemi Markiem — rzekł. Elem pochylił znów głowę. — Wolno ci, panie, na ziemi nosić imię, jakie zechcesz. Tutaj u nas masz od wieków tylko jedno — zwycięzca. — Zwyciężyłem rzeczywiście więcej, niż możesz przypuszczać — rzekł Marek, przybywając tutaj z ziemi. Tamci mieli towarzyszów, ja jestem sam — dodał jakby do siebie, patrząc w stronę dalekiej ziemi na niebie. Potem zwrócił się znów do Elema. — I nie dziwno wam, że przybyłem? — Wiedzieliśmy, że przybędziesz. — Skąd? Elem spojrzał na niego zdumionymi oczyma. — Jak to? Czyż nie dałeś przyrzeczenia Adzie, kiedy jako stary człowiek stąd odchodziłeś, a później wszyscy nasi prorocy? — Urwał z przestrachem, gdyż zwycięzca wybuchnął tak szalonym i nieposkromionym śmiechem, jakiego od wieków nie słyszano w cichej, biegunowej krainie. Śmiały mu się usta i oczy i cała młoda twarz się śmiała. Przysiadł aż na ziemi i począł, jak dziecko rozbawione, bić się dłońmi po udach. Więc wy... Mówił, dusząc się od śmiechu, wy myślicie, że ten wasz stary człowiek sprzed 600 czy 700 lat to ja? Ależ to nadzwyczajne. Tutaj, jak widzę, cała legenda urosła i ja mam być teraz jak chiński bożek. O, drodzy ziemscy towarzysze moi, gdybyście wy wiedzieli, jakie mi te kochane karły przyjęcie zgotowały, pójdźże, mój papieżu, niech cię uściskam. Mówiąc to, pochwycił oniemiałego Elema i uniósłszy z ziemi jak piórko, począł z nim tańczyć po równinie. O, ukochany, zacny potomku podobnych do mnie szaleńców, wołał, jakże ja się cieszę, żeście wy tutaj na mnie czekali. Będziemy sobie tutaj żyli wesoło. Ty pokażesz mi wszystko, co widzieć pragnę, a potem muszę cię zabrać z sobą, gdy będę powracał na ziemię. Postawił zakonnika obok i mówił dalej. Wiesz, bo ja mogę wrócić każdej chwili, gdy zechce. Nie tak jak tamci szaleńcy sprzed 700 lat, dzięki którym wy się po księżycu roicie. Chwycił go za rękę jak dziecko i pociągnął ku wozowi. Patrz, przede wszystkim spadłem tutaj, nie gdzieś na bezpowietrznej pustyni, którą tamci musieli z trudem przebywać. Strzał był dobrze wymierzony. Co? W sam środek kotliny biegunowej między wasze domki, którzyście mnie mimo mej wiedzy tu oczekiwali, a potem widzisz, że pocisk stoi w zewnętrzny płaszcz swój stalowy wgłębiony jakby w armatę. Tak, tak, czcigodny szamanie, przyjechałem we własnej kolubrynie, która się sama nabiła zagęszczonym powietrzem, spadając, a widzisz jak stoi? Wymierzona? Pod tym samym kątem jak spadła. Tam pod spodem jest rodzaj nóg, które w grunt się zagłębiły. Prześliczna laweta, dość mi wejść, zamknąć się i guzik tam nacisnąć i wracam na ziemię, tą samą drogą, rozumiesz? Matematycznie tą samą drogą, którą przybyłem, wracam na ziemię. Mówił szybko i wesoło, nie zważając, że mnich nawet treści słów jego nie rozumie. W chaosie tym zdołał on złapać tylko jedno zdanie, wracam na ziemię. I nagły, potworny przestrach chwycił go dławiącą garścią za krtani. Panie, panie, zdołał jeno wykrztusić, czepiając się kurczowo wzniesionymi dłońmi jego rękawa. Marek spojrzał na niego i żart zamarł mu na ustach. Mnich wyglądał wprost strasznie. Trzęsły mu się drobne, dziecinne ręce, a w oczach wzniesionych wyła jakaś okropna prośba i rozpacz, i lęk. Czego ty? Szepnął mimo woli, o krok się cofając. Elem wybuchnął. Panie, ty nie wracaj na ziemię, my na ciebie czekali. Panie, czy ty rozumiesz, co to znaczy? My czekali na ciebie przez długich 700 lat. Przybyłeś oto i mówisz rzeczy dziwne, których ani ja nie pojmuję, ani nie pojmie nikt na księżycu. My wiemy tylko jedno, gdyby nie wiara w ciebie, gdyby nie ufność, że przyjdziesz naprawdę, życie by tutaj było niemożliwe, w nędzy, w uciśnieniu, w takiej poniewierce, a ty... Mówisz teraz, że odjedziesz i chcesz mi pokazywać? Odwrócił się i nagłym ruchem wyciągnął dłoń ku cichym, drobnym zwłokom Ady, zniesionym na mniejszym płaszczu z góry, skąd słońce widać i ziemię. Patrz, oto jest Ada, kapłanka twoja, która cię znała, gdyś był tutaj starym człowiekiem i której pierwszej obiecałeś powrócić. Czekała na ciebie do końca dni swoich, a kiedy zmarła, czekała jeszcze, ślepymi oczyma zwrócona ku ziemi, tak jako my czekaliśmy codziennie, tak jako tamci z nią i z nami czekali. To mówiąc, pokazywał ręką wzgórze, kędy snuli się z dala w różowym słońcu widoczni bracia wyczekujący, ruszając z odwiecznych miejsc trupy, aby je na dół pod nogi zwycięzcy poznosić. Tamci już ciebie nie potrzebują. Przyszedłeś i skończyło się już ich nużące pośmiertne czuwanie. Spłonął na wieczny spoczynek tu w tej kotlinie, kiedy nigdy jeszcze ogień nie płonął, bo my bez ognia, jakoby na godzinę z domu wyszedłszy, w tych namiotach przez 7 wieków ciebie czekali, ale my cię potrzebujemy. Potrzebują cię ci wszyscy po księżycowym globie rozsiani nad morzem dalekim, na równikach, na górach i nad strumieniami, a ty, przybywszy, igrasz ze mną, a potem chcesz wracać. Mówił to wszystko gorąco, niemal uroczyście, bez cienia przestrachu, który pierwsze zdania w gardle mu dławił. Przy ostatnich słowach głos jego zadrgał jakby gorzką jakąś bolesną ironią. Marek się już nie śmiał. Patrzył na mnicha szeroko rozwartymi oczyma, jak gdyby teraz dopiero zrozumiał, że szalone przybycie jego na księżyc związało się przez przypadek z czymś wielkim, że wziął, nie wiedząc o tym, jakieś brzemię na ramiona. Przed chwilą śmiał się z legendy, w którą wplódł się mimo woli. Teraz strach go ogarnął. Przetarł dłonią czoło i spojrzał po mnichach, którzy właśnie z gór stare zwłoki znosili i w milczeniu je na mchu układali, wszystkie twarzą ku niemu zwrócone. — Czego wy chcecie ode mnie? — rzekł mimo woli. — Zbaw nas, panie! — zakrzyknął Elem. — zbaw nas, panie! — powtórzyli chórem, jak echo bracia wyczekujący. — Ale co wam się dzieje? Mówcież nareszcie! — urwał i odetchnął głęboko. — Co wam jest? Elem obejrzał się na skupiających się za nimi braci, a potem wystąpił naprzód. — Panie — zaczął — gnębi nas zło. Szerny nas gnębią. Kiedyś stąd, jako stary człowiek odchodził, Marek przerwał mu niecierpliwie ruchem ręki. Przysiadł na ziemi i przyzwał mnicha skinieniem do siebie. — Przepraszam cię, bracie — rzekł, kładąc dłoń na drobnym jego ramieniu. — Przepraszam za moje zachowanie, ale słuchajże mnie teraz dobrze i staraj się zrozumieć to, co mówię. Zrobię dla was wszystko, co tylko w mojej mocy leży, chociaż ja nie jestem, rozumiesz mnie? Ja nie jestem tym waszym starym człowiekiem. Tamten umarł przed 700 laty tu. Na księżycu, na bezpowietrznej pustyni. Ja całkiem przypadkowo na księżyc przybyłem, nie wiedząc, że wy mnie tu czekacie. Elem uśmiechnął się nieznacznie, wszak jako Ada w pismach swych świadczy, to było zawsze zwyczajem starego człowieka, że nie chciał, aby wiedziano, iż on jest starym człowiekiem. To